Czcigodni księża, drodzy klerycy, siostry, bracia. Dzisiaj coraz częściej pojawiają się głosy, które może nie tyle unieważniają, nie widzą żadnego sensu pokuty, co może bardziej głosy, które podnoszą się z tego powodu, że współczesny człowiek jakoś zatracił nie tyle sens pokuty, co rozumienie pokuty. Może zwłaszcza to zatracenie, ta zatrata rozumienia pokuty dotyczy zwłaszcza współczesnej młodzieży. Spróbujmy zatem popatrzeć, czym jest pokuta. Spróbujmy zatem popatrzeć na pokutę może od innej strony. Nie od strony człowieka, co od strony Boga. Kiedy otworzymy Pismo Święte Starego Testamentu, mam na myśli Księgę Mądrości, to już w pierwszym rozdziale Księgi Mądrości wyczytamy następujące myśli. To nie są tylko myśli jako myśli, ale prawda, że Bóg stworzył człowieka dla nieśmiertelności, że Bóg śmierci nie uczynił, Bóg śmierci nie stworzył. A święty Paweł powie nam, że śmierć przyszła na ten świat przez grzech, poprzez grzech. Oczywiście ma na myśli grzech pierworodny, o którym mimo wszystko dzisiaj nie będziemy mówić, którym dzisiaj mimo wszystko nie będziemy się zajmować. A jeśli tak, jeśli śmierć przychodzi na ten świat poprzez grzech, to dopiero wówczas jesteśmy zdolni jakby dostrzec dzieło samego Boga, zwłaszcza Jezusa Chrystusa, i tutaj się kłania cała nauka o Trójcy Świętej, Jezusa Chrystusa w dziele odkupienia, w dziele zbawienia człowieka, które to zbawienie, odkupienie człowieka przychodzi poprzez krzyż. Jeśli zatem uświadomimy sobie, że nasze zbawienie, odkupienie, czyli wyzwolenie z grzechu, czyli wyzwolenie ze śmierci, dokonuje się przez grzech, przez krzyż. I to krzyż samego Jezusa Chrystusa, to zapewne dopiero wówczas potrafimy uświadomić sobie właśnie wielkość grzechu. Dopiero wówczas potrafimy uświadomić sobie ten jakby sprzeciw, bunt wyrażony przez człowieka samemu Panu Bogu. Trudno dzisiaj jakoś rozwodzić się nad tym tematem, ale na jeden aspekt chciałbym zwrócić uwagę. czym wielokrotnie mówiłem i będę mówił, będę to powtarzał do zakończenia peregrynacji jasnogórskiego obrazu w naszej diecezji. A dokładnie za miesiąc, 7 kwietnia, kończy się ta peregrynacja. Mianowicie Bóg stworzył człowieka wolnym. Człowiek ma być wolny. Święty Paweł w liście do Galatów 5:1 powie: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Na tym cytacie zostało utworzone całe przesłanie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który miał miejsce we Wrocławiu w 1997 roku. Człowiek ma być wolny, bowiem wolność jest swoistego rodzaju warunkiem, conditio sine qua non, tego, że dopiero poprzez wolność człowiek może być partnerem Boga, poprzez wolność człowiek może czynić dobro i to dobro będzie jego dziełem. To dobro będzie dziełem człowieka, dlatego że czyni to dzieło wolności. I dlatego także, właśnie dlatego, że czyni to dzieło wolności, może zasługiwać aż po życie wieczne, jako nagrodę za cały jakby trud życia tutaj na tym świecie. Wolność, właśnie po to, żeby człowiek był partnerem Boga, mógł Go słuchać, mógł przyjąć Jego wskazania, mógł przyjąć Jego naukę i mógł rozróżnić między sobą, czyli pomiędzy moim ja a moją perwersją, która to perwersja już jest konsekwencją grzechu pierworodnego. I moi drodzy, zauważcie z jednej strony, że człowiek jako wolny wszystko może. Może stworzyć największe obozy koncentracyjne. Może stworzyć największe gułagi. Wywózkę ludzi na Syberię. Człowieka jako wolnego może być stać na największe okrucieństwo, gdzie ograniczeniem tego okrucieństwa może być już tylko i wyłącznie brak fantazji, która brakuje człowiekowi, aby stać go było na jeszcze większe okrucieństwo. Klasycznym takim właśnie okrucieństwem to jest chociażby sprzed wojny, II wojny światowej, tak zwany obóz 731, jaki Japończycy zgotowali swoim wrogom. A zatem z jednej strony człowiek może, ale z drugiej strony, czy mu wolno? Czy mu wolno? I właśnie w tym pytaniu, czy mu wolno, zawiera się tajemnica człowieka. Tajemnica człowieka. A konsekwentnie zawiera się tajemnica grzechu pierworodnego. Bo w tym, że człowiek wszystko może, mieści się również to, że może powiedzieć samemu Panu Bogu: non serviam, nie będę służył. Może samego Pana Boga powiesić na krzyżu. Co się dokonało? I Pan Bóg, broniąc się przed owym krzyżem, nie odbiera człowiekowi wolności. Pozwala się na tym krzyżu powiesić. Z niego czeka, aż człowiek sobie powie, jak syn marnotrawny, wstanę i pójdę i powiem, zgrzeszyłem. Bowiem Bóg ma moc przezwyciężyć właśnie to, czy mu wolno, bo Bóg ma możliwość przezwyciężenia tego uczynionego zamachu na niego przez człowieka poprzez zmartwychwstanie. I tutaj dotykamy właśnie w tym pytaniu, czy mu wolno, właśnie tajemnicy człowieka, tajemnicy grzechu pierworodnego, który później rozlewa się na cały świat, na przyrodę, na każdego z nas, a w historycznym kształcie przybiera kształt krzyża. Właśnie krzyż z jednej strony jest swoistego rodzaju znakiem owego ryzyka, jakie Bóg wziął na siebie, stwarzając człowieka wolnym, a z drugiej strony właśnie dziełem Boga, dziełem miłości Boga, gdzie przez właśnie krzyż dokonuje się zgładzenie grzechu, dokonuje się odkupienie człowieka, dokonuje się zbawienie człowieka, czyli zgładzenie grzechu, czyli unicestwienie śmierci. I w ten sposób właśnie nowe życie staje się absolutnym darem Bożej miłości. Jeżeli tak będziemy widzieli naszą relację do Boga, właśnie poprzez grzech, ale poprzez dzieło miłości Boga, która objawiła się na krzyżu, to chyba nie będziemy mieć żadnego problemu, jak rozumieć pokutę. Właśnie tę pokutę, której obraz zarysowały nam dzisiejsze czytania liturgii słowa. Właśnie nawrócić się, przyjąć Boga jako jedyny ratunek dla człowieka. Przyjąć Boga jako tego, który rzeczywiście jedynie On może nam powiedzieć i odpowiedzieć na to właśnie pytanie, czy mu wolno? Czy mu wolno, aby człowiek zrozumiał, odkrył, pojął te właśnie kryteria, te właśnie racje, dla których właśnie może sobie powiedzieć i powinien sobie powiedzieć, że tego ci nie wolno. Bo to przede wszystkim niszczy ciebie samego. Bo to przede wszystkim sprowadza grzech na ciebie, czyli śmierć na ciebie. I dopiero wówczas, kiedy w ten sposób będziemy rozważać naszą relację do Boga, krzyż, z jednej strony właśnie jako ryzyko, które Bóg wziął na siebie, stwarzając człowieka wolnym, a z drugiej strony jako znak Bożej miłości, gdzie Bóg poświęca siebie, aby na nowo przywrócić tę pierwotną relację człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. Dopiero wówczas będziemy umieli zrozumieć, czym w rzeczywistości ma być pokuta. I właśnie pokucie poświęcony jest ten czas, czas, który nazywamy Wielkim Postem, który właściwie nie jest sam dla siebie. Poprzez ten Wielki Post mamy się przygotować do radosnego przeżywania świąt zmartwychwstania pańskiego. Bowiem właśnie zmartwychwstanie jest jakby kresem naszego życia. To właśnie tak, że my zdążamy, idziemy ku zmartwychwstaniu, czyli ostatecznemu wyzwoleniu człowieka z grzechu. A to się dokonało w Jezusie Chrystusie, w Jego krzyżu i w Jego zmartwychwstaniu. Niech zatem ten Wielki Post będzie dla nas taką właśnie okazją odkrywania tej jakby dramaturgii naszego życia na tym świecie, gdzie właściwie przyszło nam żyć pomiędzy Bogiem a grzechem pierworodnym. Co będziemy wybierać? Przed czym będziemy się bronić? Właśnie pokutą, właśnie tym uświadomieniem sobie naszej słabości, naszej winy, ale również, aby wyzwolić w sobie wdzięczność kierowaną do samego Pana Boga. Wdzięczność, która niech się zamienia w chwałę. I w ten sposób dopiero będziemy zdolni przeżywać, czym rzeczywistości są święta i rzeczywistość zmartwychwstania. Amen.